Dzień dobry, zupełnie szczególny dzień w kalendarzu. Mamy Wielkanoc.
Wielkanoc to czas na śniadanko wielkanocne. Dzielimy się wcześniej poświęconymi jajkami. W koszyczku jest kiełbaska, pisanki, sól i pieprz. To taki czas na rodzinę, żeby wszyscy byli razem i żeby wszyscy przypominali sobie, że Pan Jezus zwyciężył śmierć.
Wielkanoc to dzień, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. To taki szczególny dzień w roku, kiedy budzi się życie, bo życie jest ważniejsze niż wszystko. To takie święto odrodzenia. To najradośniejszy dzień w roku, ale tylko ci, którzy wierzyli, zobaczyli Pana Jezusa, który zmartwychwstał. Ci, którzy nie wierzyli, nikogo nie widzieli. Są takie miejsca, gdzie dzieci szukają jajek w ogródku, na przykład czasem w kwiatach, czasem za domem. Mama czasem na dachu i tata musi im pomagać, bo może to on je tam schował. A u nas jest też zwyczaj, że grzeczne dzieci dostają króliczka. Wesołego Alleluja i jeszcze chcę powiedzieć, że jutro lany poniedziałek i wszyscy będą mokrzy. Wesołego Alleluja!
Jedni jeszcze nie wstali od śniadania, inni już zasiadają do obiadu, a niektórzy pobiegli szukać poukrywanych jajek. Inni stukają się jajami. Za chwilę wspólnie spróbujemy poszukać odpowiedzi na nieśmiertelne pytanie. Co było pierwsze? Jajo czy kura? Bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok do 12.30. Witamy Olga Gordiejew i Kamil Kalicki. Nie ma Wielkanocy bez jajek, zwykłych, gotowanych, ale też smakowicie faszerowanych. Koniecznie w koszulkach z zielonej pietruszki, cebulki albo na dywanie z rzeżuchy. Z czym jajo kojarzy się przedszkolakom?
Jajo to dom dla małych kurczaczków.
Jajo jest owalne i ma swoją zawartość. To jest białko, żółtko.
Jajko to symbol nowego życia.
Jaja znoszą kury, bieliki, orły,
gęsi, kaczki, strusie, wymarłe gady.
Jeszcze znoszą jaja owady.
Jajko kojarzy mi się z małymi ptakami.
Jeszcze z pisankami, ze świętami wielkanocnymi.
Kojarzy mi się jajko z obiadem.
A czy wy lubicie jajka?
Lubimy! Jajecznicę tak naprawdę lubię.
A ja lubię wszystkie.
A ja lubię jaja.
Na miękko.
A ja lubię jajko najbardziej strusie.
Jajek w żadnym domu dziś nie zabraknie. Ciekawe, czy ktoś już z Was zagrał w zbitki albo toczenie jajka. A czym jest jajo dla biologa?
Jajo dla biologa najczęściej jest przedmiotem badań, ciekawych spostrzeżeń. Mogą być bardzo kolorowe, tak jak jajo pustułki. Mogą być niebieskawe, tak jak jajo drozda śpiewaka czy szpaka. Mogą mieć kształt prawie okrągły, jak sowy.
Są też jaja, które już w naturze przypominają pisanki.
Tak, wiele jaj jest dodatkowo wybarwionych w plamki, centki, które powodują, że to jajo, jeśli znajduje się w swoim naturalnym położeniu w gnieździe, schowane gdzieś w trawach, jest praktycznie niewidoczne. Potrzos, rybitwa białoczelna, kania ruda też ma jaja kolorowe, centkowane, świergotek drzewny podobnie. Każdy gatunek składa jaja właściwe tylko jemu.
Co było pierwsze?
Jaja typu ptasiego, czyli jaja okryte skorupką. Najprawdopodobniej zaczęły wytwarzać już pierwsze gady w okresie karbońskim. Czyli jajo pojawiło się zdecydowanie wcześniej niż kura, niż ptaki, bo pierwsze ptaki pojawiły się mniej więcej w połowie ery mezozoicznej, w okresie jurajskim, około 150 milionów lat temu, a pierwsze jaja typu ptasiego pojawiły się pod koniec okresu karbońskiego, czyli około, powiedzmy, 320-300 milionów lat temu. Czyli jajo było pierwsze od kury.
I wszystko stało się jasne. Nie ma jaja bez kury, a kury bez jaja. W bajkowym południku czas na nasz cykl do słuchania, do czytania. Sięgamy po nową książkę wydawnictwa BIS Pantaro w krainie śpiących talentów. To opowieść o nauczycielu muzyki, panu Taro, który szukając sposobu, by nauczyć gry na skrzypcach swego niezbyt pojętnego ucznia, wyrusza na wyprawę śladami mistrzów muzyki. Sądzi, że w ich życiu odnajdzie inspirację do właściwej metody nauczania. Czy to mu się uda? Posłuchajmy.
Dawno, dawno temu. Tak zaczyna się prawie każda bajka.
ale nie ta. Bo pan Taro żył w Japonii w czasach nie bardzo odległych. Był to człowiek skromny, łagodny i cierpliwy, a jego pasją była muzyka. Słyszał ją wszędzie. W popiskiwaniu myszy, którym udało się uciec do norki przed kotkiem, w stukaniu kół pędzącego pociągu, w radosnym pokrzykiwaniu dzieci bawiących się w berka, a także w porannym gdakaniu kurek. Pan Taro mieszkał na uboczu, z dala od miejskiego gwaru, trąbiących samochodów i śpieszących się ludzi. Jego domek stał w niewielkim, trochę za bardzo zarośniętym ogrodzie, bo gospodarz uwielbiał wszystkie rośliny, które tylko chciały tam rosnąć. Nie potrafił odmówić miejsca ani mrugającemu do niego żółtymi oczkami rumiankowi, ani smutnej pokrzywie, ani pachnącej mięcie. Patrzył na nie wszystkie z radością i nieukrywaną dumą, że wybrały do życia właśnie jego ogród. Zdarzało się, że przechadzał się między nimi ze skrzypcami i grał. W takiej chwili miało się wrażenie, że wszystko wokół milkło. Codziennie rano pan Taro wychodził na werandę i witał nowy dzień jedną ze swoich ulubionych melodii. Uśmiechał się do słonka, a następnie udawał się do maleńkiej kuchni, w której cichutko popiskiwał imbryk z zieloną herbatą lub miętą. Śniadanie w wykonaniu pana Taro to była prawdziwa symfonia smaków. W olbrzymim skupieniu cierpliwie dobierał składniki, z których na koniec powstawało kulinarne arcydzieło. W maleńkich, wzorzystych miseczkach pojawiały się delikatne ryżowe kulki, zawinięte w suszone wodorosty, wykwintna sałatka i zupa miso. Na werandzie, przy niewielkim drewnianym stole nakrytym żółtą serwetą, pan Taro bez pośpiechu zjadał właśnie śniadanie. Nie przypuszczał, że jest bacznie obserwowany. Pan Taro nie wiedział, że pod jego werandą zamieszkał dziwny lokator. Był to stary, biały wąż o imieniu Albi. Biedny gad długo szukał spokojnego i przyjaznego miejsca do życia. Wielokrotnie przeganiany i straszony kijem, trafił w końcu do ogrodu pana Taro i tu, zachwycony jego grą, postanowił już pozostać. W dzień Albi musiał bardzo uważać, żeby nikt go nie dostrzegł, natomiast w nocy był królem ogrodu. Po zaspokojeniu głodu układał się wygodnie na werandzie, w fotelu bujanym pana Taro i z lubością wspominał czasy, gdy był młodym, pięknym wężem i mieszkał w fabryce skrzypiec. Znał zapach wszystkich drzew, z których były wykonywane te cudowne instrumenty. Bezbłędnie rozpoznawał wydobywające się z nich dźwięki i wiedział, gdzie należy szukać ich duszy. Kiedyś marzył, żeby grać na skrzypcach, ale był tylko wężem, a węże nie mają palców. Jednak lata spędzone w fabryce skrzypiec sprawiły, że Albi był bardzo wrażliwy na muzykę i uwielbiał koncerty. Pan Taro więc grał, a biały wąż słuchał. Łagodny wiosenny wietrzyk otulał się w wydobywającą się ze skrzypiec melodię i niósł ją coraz dalej i dalej, a wieść o wyjątkowym muzyku docierała do najdalszych zakątków kraju. I tak spokojnie, bez pośpiechu, mijał czas panu Taro i jego niezwykłemu lokatorowi. Pewnego dnia wydarzyło się coś, co odmieniło spokojne dotąd życie pana Taro. Właśnie przełykał ostatnią ryżową kulkę, gdy rozległo się energiczne pukanie.
Ciekawe, kto to?
Pomyślał i otworzył drzwi. W progu stał chłopiec, a za nim kobieta i mężczyzna.
Nazywam się Hiro, przedstawił się nieznajomy. A to moja żona i Kaito, nasz syn.
Pan Taro zupełnie,
ale to zupełnie nie był zaskoczony nagłym pojawieniem się gości w jego domu. Doskonale, bo właśnie zaparzyłem herbatę. Uśmiechnął się i zaprosił ich do środka. Chłopiec ukradkiem przyglądał się panu Taro, który nie był ani wysoki, ani niski, ani gruby, ani chudy. Wyglądał całkiem zwyczajnie i Kaito był tym faktem troszeczkę rozczarowany. Wszyscy usiedli przy niskim herbacianym stole, na którym stały cztery granatowe filiżanki w żółte kwiatki i taki sam czajniczek. Pan Taro nalał do nich herbaty i czekał. Chcielibyśmy, żeby nauczył pan naszego syna grać. Instrument jest nam obojętny, rozpoczął rozmowę pan Hiro.
Sądzimy, że może mieć talent muzyczny, wtrąciła pani Hiro.
Rodzice Kaito opowiedzieli panu Taro o tym, jak od dłuższego czasu na próżno poszukiwali talentu syna. Chodził więc na lekcje rysunku, lepienia z gliny, gry w piłkę nożną, programowania, karate, gotowania, a nawet baletu. Wszystko na nic. I tylko koledzy w szkole mieli ubaw z tego baletu.
A może on nie istnieje, ten mój talent? Czasem myślał Kaito. Bo gdyby istniał, to do tej pory musiałbym coś zauważyć. A tu nic.
Próbował nawet o tym porozmawiać z mamą, ale chyba go nie słuchała. Pan Taro cierpliwie doczekał końca opowieści państwa Hiro, raz po raz kiwając ze zrozumieniem głową. Następnie zwrócił się do Kaito.
Chciałbyś nauczyć się grać?
Chłopiec się zmieszał.
Nie wiem, odpowiedział po chwili.
Państwo Hiro wstrzymali na chwilę oddech. Sytuacja zrobiła się bowiem odrobinę niezręczna.
Oczywiście, nauczyciel przetarł okulary. Nie możesz wiedzieć. Przecież do tej pory tego nie robiłeś. Przyjdź jutro, dodał.
Wizyta dobiegła końca i goście opuścili dom pana Taro.
Czytał Przemysław Bluszcz. I to już wszystko w bajkowym południku dziś. Kolejne spotkanie z panem Taro za tydzień.